zaczynamy drugą część tego studium o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czy rozważaliście jeszcze, patrzyliście na te domy? Co wystudiowaliśmy już, powiedzmy? Co wystudiowaliśmy już do tego czasu?
Że faryzeusze widzieli, że się narodził Mesjasz.
Wiedzieli, kim był ten Mesjasz.
Tak, wiedzieli, kim jest.
Patrzyliśmy na dowody tego, że właśnie dla faryzeuszy oni wiedzieli, kto się narodził i kim Jezus jest, poprzez rzeczy, jakie czynił, cuda i tak dalej. Czyli musieli wiedzieć, jaką tak naprawdę Jezus czyni to mocą. I doszliśmy do tego, że tutaj, wiedząc o tym, zaprzeczyli temu całkowicie, twierdząc, że robi to mocą księcia demonów, mocą Belzebuba.
Czy widzieli ten cud?
Czy widzieli?
Tak, słyszeli. Słyszeli, co mówił lud i widzieli cud. Dlatego, że Jezus od razu z nimi rozmawia.
Tak, nie kwestionowali w żaden sposób tego cudu.
Nie kwestionowali go, że ten człowiek jest. Był ślepy, niemy i głuchy, a teraz niemy. I że uzdrowił go Jezus. Nie mieli co do tego wątpliwości, tylko zdyskredytowali moc, którą Jezus pozdrowił. Na którym fragmencie skończyliśmy? Na...
Już się nie pamiętam.
Jezus wytłumaczył im jeszcze, zobaczcie, Mateusza, 12 rozdział.
12 rozdział 30 wersetu.
Więc Jezus im wytłumaczył, że gdyby On wypędzał demony mocą demonów, to byłby to paradoks. Bo w takim razie, skoro ja to robię, a wasi synowie też wypędzają, to co?
To jakim duchem oni?
To jakim duchem oni?
Skoro pozwalacie im.
Pozwalacie im na to, tak? Więc mówi, że to jest nieporozumienie po prostu. Że demon nie może demona wyganiać. I mówi, że co, faryzeusze nie są z nim, więc są przeciw niemu. Tak? I w 31 i 32 wersecie mówi bardzo ważne słowa. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. I jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Duchowi, Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I teraz zauważcie na kontekst, tak? Bo Jezus mówi o pewnej rzeczy, i musimy teraz sięgnąć do... Musimy sięgnąć do Ewangelii Marka, do 3 rozdziału. I jeszcze Ewa mówi, mówiliśmy o Marka 3:30. Tak, właśnie wracamy do tego fragmentu. I przeczytamy sobie to samo w Ewangelii Marka. Od 28 wersetu Jezus mówi tak. Zaprawdę powiadam wam. 3 rozdział 28 werset. Zaprawdę powiadam wam. Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim. Nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto jednak zbluźniłby przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo, mówili, ma ducha nieczystego. Czyli Jezus tutaj odnosi się do bardzo konkretnej sytuacji. Wyjaśnia, co ma na myśli. Nie mówi tego dokładnie Mateusza, ale Marek zauważa ten bardzo istotny fakt, że Jezus, mówiąc o nieodpuszczeniu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, mówi, na czym polegał ten grzech. Oni mówili, ma ducha nieczystego. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo Jezus mówi, wszelkie bluźnierstwa nawet będą odpuszczone synom ludzkim. Cokolwiek by nie powiedzieli. Ale kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki i winien będzie grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Jezus nazywa ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu konkretną, pokazuje, co to jest ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Więc oni mówili, ma ducha nieczystego. I teraz to jest bardzo ważka sprawa. Stwierdzenie, czy ktoś grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, czy nie. Tak? No bo w pewien sposób, jeżeli stwierdzasz, że ktoś grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, a masz złą definicję, to wydajesz wyrok na tego człowieka, a Słowo Boże mówi, że Bóg jest sędzią. Więc tu trzeba mieć mądrość, żeby właściwie zinterpretować to miejsce zgodnie z tekstem, bo mając niewłaściwą interpretację, żeby to tylko interpretacja była. Ale za nią idą czyny, a one są jeszcze groźniejsze, bo są skutkiem złej interpretacji.
Tak, nagrywanie włączyłeś, tylko zapytam, bo prosiło osoby.
Tak, włączyłem. Okay. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie. Więc widzimy w tym fragmencie, że Jezus mówi, że czyn, którego dokonali ci faryzeusze, słowa, które wypowiedzieli i ich postawa, bo tak, słowa są skutkiem postawy. Tak? Zauważcie, co Jezus mówi w Mateusza w 13 rozdziale. Dwudziesty piąty werset. Dwunasty rozdział Mateusza. 25. Jezus, znając ich myśli.
Tak. Że każde królestwo rozwijane samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom nie.
Jezus znał ich nastawienie. Znał ich motywację. To nie tylko słowa, ale najpierw myśl się pojawiła w głowie. Oskarżyć Jezusa. Tak? A ta myśl została wypowiedziana. Więc oni nie powiedzieli, zanim pomyśleli. Jak to się mówi, o, strzelił, zanim pomyślał. Nigdy tak nie ma. To jest absurd. Nie można wypowiedzieć słów nieprzemyślanych. Można nie przemyśleć, czy je wypowiedzieć, ale one są w głowie, skoro ty je wypowiadasz.
Konsekwencji można nie zastanowić.
Nie zastanowić się nad konsekwencjami. Nie zastanowić się. Może lepiej nie powiedzieć tego, co mam w sercu. Ale zawsze się wypowiada to, co już jest we wnętrzu człowieka. Bo ty najpierw myślisz, potem mówisz. Nie ma innej kolejności. Więc jeśli ktoś nam mówi, o, nie, zanim pomyślał, to powiedział, no to trzeba zrozumieć, że to nie jest tak, że on nie pomyślał, tylko on nie zastanowił się, czy to powiedzieć. O tak bardziej. Więc oni mieli w sercu myśl i ona została wyartykułowana. A Jezus znał ich serca. Jezus nie słuchał tylko tego, co oni mówią. Ale Jezus, zanim oni to powiedzieli, to on znał ich serca i skomentował to, co jest w ich sercach. Więc musimy zobaczyć, jaka jest sytuacja. Więc mamy co? Sytuację, kiedy Jezus wygania demona z człowieka niemego i głuchego, który jest niemy i głuchy w wyniku opętania. Lud zauważa, że to jest czyn, który może dokonać tylko syn Dawida, czyli Mesjasz. Faryzeusze to słyszą, ale w sercu mają myśl oskarżyć Jezusa, ponieważ on nam zagraża. Widzą ten czyn, wiedząc doskonale, że Jezus jest tym Mesjaszem, nie mają co do tego wątpliwości, słysząc, co mówi lud, podejmują decyzję. Mimo, że wiemy, że to jest Mesjasz, mimo, że wiemy, że zrobił to mocą Ducha Świętego, to jednak nasze status quo jest ważniejsze niż prawda. i podejmują decyzję. On wygania demony mocą demonów. Czyli decyzja została podjęta kiedy? Kiedy widząc czyn, widząc Jezusa, który do nich mówi, czyli mają relację en face z Jezusem, tak? Twarzą w twarz stoją. Patrzą na Jezusa, widzą, co się stało, słyszą, co mówi lud. Jezus im mówi, co mają w sercu, a oni mimo to podejmują decyzję, nazywając kogo? Jezusa demonem? Nie. Mocą, czynisz mocą demonów, czyli ten, który czyni przez ciebie, to jest demon. Czyli Boga, Ducha Świętego nazywają demonem.
Belzebubem.
Słucham?
Belzebubem.
Belzebubem, tak. Belzebubem. Tak, dobrze, Tarek, tak. Belzebubem nazywają.
A jeszcze chciałam zauważyć, że wcześniej, w życiu wam to rozdziale była też taka sytuacja, kiedy Jezus uzdrowił niemowę opętanego przez demona i też
on już powiedział
mocą księcia demonów i pędza demonów.
Tak.
Mocą, tak.
A lud powiedział, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu.
Będziemy czytać również pewne fragmenty, zaraz jeszcze słuchajcie. Na razie mamy tutaj tą sytuację, tak? Tutaj Jezus się odnosi do bardzo konkretnej rzeczy. Więc teraz musimy patrzeć na to, że skoro Jezus mówi tak, bo mówili, ma ducha nieczystego, i Marek to tak komentuje, i widzimy, co się odbyło, więc to mówienie ma ducha nieczystego nie jest tylko powiedzenie. Teraz każdy, kto powie, tak? Jezus wyganiał demony mocą demonów. To on już ma grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ponieważ te słowa zostały wypowiedziane w bardzo konkretnych okolicznościach. Jest napisane, że oni to widzieli. Oni stali twarzą w twarz przed Jezusem. Słyszeli, co mówi lud. Inaczej jest, jak coś się słyszy, a inaczej, jak to widzisz na własne oczy. To jest tak. Wiesz, że człowiek jest uczciwy. Wiesz, że on tego nie zrobił, ale wiesz również, że jeśli przyznasz mu rację, to zrobisz sobie szkodę. Więc podejmujesz decyzję. Oskarżę go, chociaż wiem, że jest uczciwy. To miało miejsce w tym momencie. Oni byli przekonani, że Jezus jest Mesjaszem. Mieli pełną świadomość tego. Co jest jeszcze ważne? Nie byli to ludzie pod nowym przymierzem. Nie byli to ludzie odrodzeni. Oni mieli wiedzę, widzieli Jezusa, który czynił cuda. Mieli wiedzę pochodzącą z Pisma Świętego, z Pism o Mesjaszu. Ewa pisze, te okoliczności są już nie do powtórzenia, bo Jezus już nie jest w ciele fizycznym. Tak. Jezus stał przed nimi. Oni wszystko o nim wiedzieli i podjęli decyzję świadomą, celową, wiedząc o tym wszystkim.
No jak Jezus jest w ciele fizycznym?
Jest w ciele uwielbionym.
Jest w ciele uwielbionym. Ale w tym, natomiast był, Jezus wtedy chodził tutaj na ziemi, chodził po ziemi tutaj, tak? Oni widzieli Jezusa, który stał przed nimi, powiedział coś do tego człowieka, ten człowiek został uzdrowiony, oni to wszystko widzieli i usłyszeli, co mówi lud. Lud wydał świadectwo, czyją to mocą zostało zrobione. Więc nie tylko Jezus swoim czynem potwierdził, ale również lud zauważył, co się wydarzyło. Więc teraz podsumujmy. Widzieli cud, wiedzieli, kim jest Jezus, mieli z nim relację bezpośrednią. Jezus był w ciele tu na ziemi, tak? To nie stało się coś gdzieś tam w niewidzialnym świecie. Oni widzieli tego, kto przed nimi stał. Wiedzieli doskonale, kim jest i jaką mocą to czyni. I w pełni świadomie podjęli decyzję. On wygania demony mocą Belzebuba. Księcia demonów. I Jezus mówi, to, co zrobiliście, mówiąc, że mam ducha nieczystego, i ten duch to jest Belzebub, to macie, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I on nie będzie odpuszczony. Ani w tym wieku, ani w przyszłym.
Jest w 11 rozdziale Ewangelii Jana taki fragment, 47, 48. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy wierzą do niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród.
Tak. Więc mówię, tu chodziło o status quo, zachowanie pozycji. Zagrożona jest nasza pozycja, nasze bezpieczeństwo tu, tak? Nasz, władza nasza, nasze układy z Rzymem, to wszystko, my to wszystko stracimy przez tego człowieka. Co z tego, że on jest Mesjaszem? Co z tego, że on czyni te cuda? Co z tego, ale on nie chce z nami współpracować. Musimy go zabić. Więc teraz zauważcie, patrząc na te miejsce, które to mówi, mam do was pytanie. Czy oni mówią, że... Na co oni kładą nacisk tutaj mówiąc? Na to, że Jezus ma demona, czy na to, że Jezus wygania, mocą demonów uzdrawia? Nacisk jest położony, że on uzdrawia mocą demoniczną. Tak? Jezus mówi, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bo mówili, demona ma. Bo ten demon wygania demony według nich. A oni wiedzieli, że Jezus nie ma demona, ale że w nim jest Duch Święty, Bóg Wszechmogący.
W 24 wersecie jest.
Przeczytaj.
Którego rozdziału?
A gdy to usłyszeli, faryzeusze rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.
Czyli tak naprawdę Belzebub wygania demony. Czyli ten, który jest w Jezusie, on wygania demony. Oni nazwali Ducha Świętego, Boga, który był w ciele Jezusa, tak? Demonem. I Jezus mówi, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, że to nieprawda. Podjęli w pełni świadomą decyzję w konkretnych okolicznościach. Nie mogli powiedzieć, a myśmy tego nie widzieli, a my nie wiemy, czy to Jezus, a może to jakiś jego sobowtór. Nie, stał przed nimi ten człowiek, on to zrobił, oni wiedzieli, kim on jest, był w pełni zidentyfikowany, cud był zidentyfikowany, moc była zdefiniowana, a oni podjęli decyzję. Czyli jakie elementy są? Jezus w ciele przed nimi, widziany, dokonany cud, tak? Bezpośrednio przez Mesjasza, nie przez któregoś z uczniów, a przez niego, tak? Świadectwo ludu, uzdrowiony człowiek i świadomość, kim jest Jezus i podjęta decyzja. Te wszystkie elementy muszą być zachowane. Wszystkie 5 elementów. Zobaczcie jedną rzecz. Jezus chodził z Bogiem i w mocy Ducha Świętego. Zobaczcie jeszcze raz Izajasza 48:16 i Dzieje Apostolskie 2:22.
Izajasza 48:16.
Ewa pisze, pośrednio oni próbowali też, mając autorytet znawców Pisma, powiedzieć ludowi, że to nie jest Mesjasz, bo przecież Mesjasz nie mógł mieć demona. Więc tak, próbowano zdyskredytować również Jezusa, ale problem polega na tym, że tu zdyskredytowano Boga, Ducha Świętego. Nie tyle osobę Jezusa jako człowieka, ale moc, którą to czynił. Czyli oni uderzyli w Boga, nazywając w pełni świadomie Boga Belzebubem. Tu nie chodziło o atak personalny na osobę Jezusa, ale zdyskredytowanie personalnie osoby Jezusa, dyskredytując, nazywając Boga Belzebubem, żeby ludzie patrzyli na niego, mówili, to ten człowiek nie przyszedł od Boga, bo on ma w sobie Belzebuba. Czyli dyskredytują człowieka, ale uderzając w duchowe sprawy. I teraz przeczytajcie. Tak?
Nie, może to właśnie będziemy czytać. Przecież było zapowiedziane, że Mesjasz będzie miał Ducha Świętego, prawda?
No zaraz przeczytamy to. Zobaczcie, gdzie Izajasza 48:16. Tam jest wyraźnie napisane, kto kogo posyła. I Dzieje Apostolskie 2:22.
Tak? Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od samego początku nie mówiłem w skrytości. Odtąd się to dzieje. Ja tam jestem. A teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i jego Duch.
Czyli
wszechmogący mój Pan posłał mnie i
jego. Jahwe jest posłany przez Jahwe i ducha Jahwe. Mhm. Czyli dwie osoby posyłają jedną. Mhm. I przeczytajcie jeszcze Dzieje Apostolskie 2:22.
Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazarejskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie.
Jak? Co czynił? Tak. Bóg uwierzytelnił go przez cuda i znaki, czyny. Czyli mamy, że Jezus ewidentnie był tym, którego posłał Bóg. Jezus sam o sobie powiedział, że czyni to mocą Bożą. I jeszcze Izajasza 11:1. Dobrze, przeczytajmy Izajasza 11:1.
I wyrośnie różdżka z pnia jest jego, a pęd jego korzenie wyda owoc. Pisanie
dalej.
I dalej.
I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, a nie według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Mhm.
Więc widzimy, że Jezus, ponad wszelką wątpliwość, pisma mówiły, że Mesjasz będzie chodził z Bogiem. To będzie posłaniec Boga i to będzie sam Bóg w ciele. Czyli nie dość tego, że miałby to być tylko człowiek posłany od Boga, ale to miał być sam Bóg, który będzie pośród ludzi. I to się stało w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg zamieszkał w człowieku. Tak? Stał się człowiekiem Bóg. I teraz oni, mając te pisma, mając to wszystko, stwierdzili autorytatywnie, wbrew prawdzie, tak? Bo oni mieli pewien autorytet wśród ludu i chcieli go wykorzystać właśnie po to, żeby zdyskredytować Jezusa. Czyli tak. Jezus Mesjasz czynił wszystko mocą Bożą. A faryzeusze stwierdzili, że to jest moc demoniczna. Stwierdzili, że Bóg, którego reprezentuje Jezus i Duch Święty, który w nim jest, to demon. Tak?
Książę demon.
Książę demon. No to podsumujmy w takim razie. O jakich faryzeuszach jest tutaj mowa? O wszystkich? Nie, tylko o tych, co byli przy wydarzeniu, tak? Czyli ci, którzy byli przy wypędzeniu ducha niemego, wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem i działa w mocy Bożej. W pełni świadomie, bo Jezus wiedział, co mają w sercu, nazwali Ducha Świętego Belzebubem. Dokonali świadomego wyboru, widząc co? Cud Mesjasza. Widząc Mesjasza na własne oczy, oni nie słyszeli tego, oni widzieli Mesjasza na własne oczy, bo on przed nimi stał. I cud, którego dokonał. Więc wszystkie te elementy zebrać razem i oni w tych okolicznościach nazwali świadomie Ducha Świętego demonem, Belzebubem. Tak? I dlatego Jezus powiedział im w Marka 3:30, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu nazywać Ducha Świętego Belzebubem. Wyobrażacie Ducha Świętego, nazywając go demonem. I teraz Jezus powiedział, co jeszcze, że komu, jaki grzech będzie odpuszczony? Wszelkie grzechy, tak? Przeczytajcie jeszcze raz ten fragment.
W 28 wersecie. Tak.
A w Mateusza jeszcze
12. Dlatego powiada wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczony. A bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie.
A Mateusza 32, 12:32.
Jeśli go ktoś tak słowo przeciwko synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale tam, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.
I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli te miejsca, które, o których tutaj wspomina Jezus. Otwórzcie Ewangelię Jana 7:20. 7:20. Co tam miało miejsce?
Lud odpowiedział demonom. Kto chce cię zabić?
Jezus uczynił, mówił 7:20. 7:20.
Święto było.
Tak. Jezus przemawiał do ludu. Mówił, że jest Synem Bożym, a oni mówią, demona masz. On mówi, chcecie mnie zabić. On mówi, demona masz. Kto cię chce zabić? Jezus mówi im, jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Przeczytajmy kolejny fragment. Tutaj Jezus nic nie mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. 8:48-52. 8:48-52.
Odpowiadając, Żydzi rzekli do Niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja zaś nie szukam własnej chwały, jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki.
Mówili, Jezus ma demona. Jak Jezus nazywa ten grzech? Kogo oni obrażali w tym momencie? Przeczytajcie jeszcze raz. 8:8. 49. Kogo obrażali? Ducha Świętego?
Nie, Jego. On pisze, że Jego znieważają.
Mówi, wy mnie znieważacie. Jezus nic nie mówi, że oni tutaj znieważyli Ducha Świętego. On mówi, wy mnie znieważacie. I przeczytajcie jeszcze jeden fragment. 10 Ewangelii Jana, 20:21.
Wielu z nich mówiło, demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy?
Oni co mówili?
Że ma demona i szaleje.
I szaleje. On ma demona i szaleje. Zaraz, Romek, to przeczytam, co napisałeś. Ważne jest, żebyście zobaczyli tutaj jedną rzecz. Tu jest też mowa, że ludzie nazywają, że Jezus ma demona. Natomiast zauważcie, co te fragmenty mówią, na przykład w 10 rozdziale. Inni mówili, czy to są słowa opętanego, czy demon może otwierać oczy ludziom. Oni dyskredytowali Jezusa, natomiast ci ludzie mówią, słuchajcie, ale zobaczcie, jaką mocą on to czyni. Czy demon może otwierać oczy ludziom? Więc Jezus sam mówi w 8 rozdziale do tych ludzi, którzy powiedzieli, że ma demona, wy mnie znieważacie. Mnie. Natomiast tam powiedział, wy znieważyliście Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Jezus zawsze znał serca ludzi. On widział, na ile oni świadomie pewne rzeczy mówią, a na ile nie rozumieją. Więc nie wszędzie, gdzie jest napisane, że mówili ma demona, obrażali Ducha Świętego. Ale bardzo często znieważali Jezusa. A Jezus co powiedział w Ewangelii Mateusza 12:32?
A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczony. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym.
Jeśli by ktoś powiedział coś na Syna Człowieczego, czyli na Jezusa, jak w ciele tutaj chodził, Jezus mówi, będzie mu odpuszczony. A tu mówi, wyście mnie obrażali. Ale w tym miejscu mówi, że to może być odpuszczone nawet. Więc jest wyraźnie wskazane, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, mówienie, że Jezus mocą Belzebuba to czyni, było nie tylko połączone z wypowiedzeniem słów, ale z tym, co oni myśleli i z tym, co wiedzieli, jaką wiedzę posiadali. Ci ludzie, mówiąc, że Jezus ma demona, dyskredytowali Jego, tak naprawdę nie mając świadomości tego, co robią, bo inni mówili, czy ten człowiek może uzdrawiać? Demon może tak uzdrawiać? Jezus mówi, wy mnie obrażacie. Wy mnie obrażacie. Natomiast nie mówi tego w wypadku faryzeuszy. On nie mówi, wy mnie obrażacie. On mówi, nie. Wy świadomie podjęliście decyzję, bo wy wiecie, co się dzieje. Wy macie pełną świadomość tego. Lud, który nie musi wiedzieć, wie, a wy kwestionujecie to, co lud, co Bóg przez lud mówi. Bo lud zrozumiał, o co chodzi. Natomiast w tym wypadku lud mówił pewne rzeczy, ale Jezus od razu mówi, o co chodzi, że wy mnie znieważacie. Chociaż oni mówili, ma demona. Więc Jezus wyjaśnia, że nie każde słowa, które ma demona, są grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, ale są grzechem przeciwko Synowi Człowieczemu, a ten będzie odpuszczony. Romek pisze, tutaj w tym wszystkim widać, że chodzi o w pełni świadome działanie przeciwko Bogu, na samo sprzeciwienie się, ale coś więcej. Oni chcieli zniesławić Ducha Świętego, jak i Jezusa, aby nikt nie uwierzył, a aby oni sami mogli czerpać z tego korzyści. Tak. W skrócie tak. Dokładnie to, co my, to Romek tutaj napisał. I to, co Ewa wcześniej napisała, że oni widzieli Jezusa, mieli pełną świadomość, co się dzieje i w pełni świadomie, z premedytacją podjęli decyzję. I stając przed Jezusem, rozmawiając z Nim, nie zmienili zdania. Natomiast inne miejsca, które o tym również wspominają, to takie mini wytoczenie Bogu wojny. No i z konsekwencjami wiecznego potępienia. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czytamy, nie dotyczył wszystkich uczonych w Piśmie. Tylko Jezus mówi, wy, którzy to wypowiedzieliście. Wy konkretnie. Inni też mówili, że ma demona. Inni też go dyskredytowali. Wszyscy faryzeusze w większości go dyskredytowali. Ale potem, jak czytamy Dzieje Apostolskie, wielu z nich uwierzyło. Uwierzyli nawet po zmartwychwstaniu Jezusa jeszcze faryzeusze. Uwierzyli i uczeni zaczynali wierzyć. Więc to nie było tak, że z gruntu wszyscy przywódcy odrzucili Jezusa i nie przyjęli go, bo potem przyjmowali wiarę. Ale tutaj widzimy pewną grupę ludzi. I teraz tak, nigdzie więcej w Biblii żaden inny grzech nie jest nazwany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Są jeszcze dwa miejsca, które mówią o grzechu. W liście do Hebrajczyków, co studiowaliśmy, i w liście Jana, grzech na śmierć. Ale on nie jest nazwany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Więc trzeba by było mieć naprawdę bardzo mocne dowody, wprost, że grzech śmiertelny jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Trzeba było to udowodnić. Ponieważ tu ten grzech dotyczy nauczonych w Piśmie, ale nie tyczy ludzi pod Nowym Przymierzem. Natomiast tam Jan pisze do ludzi pod Nowym Przymierzem. Lud nie znał Pism tak jak oni. Lud sądził po czynach. Oni wiedzieli, zaatakowali, nazywając Boga, Ducha Świętego, demonem. Więc widzimy, że nie każde słowa, że ma demona, były atakiem na Boga. Jezus wyraźnie stwierdza, w jakich okolicznościach jest to atak. To musi być w pełni świadomy, z premedytacją. Widząc cud. I teraz mam do was pytanie. Czy w dzisiejszych okolicznościach taka sytuacja, jaka miała miejsce przy tym, co Jezus nazwał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, jest możliwa?
Nie.
Dlaczego?
Ponieważ Jezusa nie ma tu w ciele. Nikomu. To chyba tak mi się wydaje i z tego, co ja zrobiłam kiedyś notatki na podstawie wykładów Żyda, że to odnosi się do tej generacji bezpośredniej, która była za czasów Jezusa.
Nie tylko generacji, to nie chodzi o generację. To chodzi o konkretnych ludzi, no, którzy w konkretnych okolicznościach. To nie chodzi o to, że wszyscy faryzeusze zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu i wszyscy przywódcy. Nie. Tu jest mowa o konkretnych ludziach, którzy byli w tym miejscu i to nie tyczy się innych. Może w innych okolicznościach, widząc to samo, Biblia nie mówi o tym, jak i inne okoliczności. Ale tu mówię o konkretnych ludziach w konkretnych okolicznościach. Nie da rady tego konkretnie zrobić. Obecnie ludzie mogą uwierzyć na słowo. Oni widzieli to wszystko namacalnie. To jest bardzo ważne. Jezus mówi błogosławieni, którzy uwierzyli. Natomiast oni nie mieli wiary, że Jezus zrobił ten cud. Jezus mówi, że oni widzieli to. Oni nie muszą wierzyć. Oni byli przy tym. Oni mieli inne grzechy. Chcieli zabić Jezusa. Jak usłyszeli, że wzbudził Łazarza, to też były grzechy. Ale potem czytamy, że wielu z nich się opamiętało. Natomiast tutaj mamy bardzo konkretną sytuację, kiedy wszystko się odbywało na ich oczach. Dlaczego? Dlatego, że jeśli właściwie przeczytamy tekst i nie ominiemy tych szczegółów, że byli, widzieli, zauważyli, mieli pełną świadomość, znali pisma, byli przywódcami, byli tymi, którzy prowadzą lud. Zauważcie, że do ludu potem Jezus mówi, wy mnie obrażacie. Gdy pominiemy te rzeczy, wtedy każde wypowiedzenie słowa, że Jezus wyganiał demony mocą Belzebuba, może być uznane za grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak? No dzisiaj ktoś na przykład powie, wielu ludzi mówi, ja znam osobiście ludzi, którzy mówili, że Jezus to z diabła. I się opamiętali. I dziś są dziećmi Bożymi. To przepraszam bardzo, to albo Biblia mówi prawdę, albo kłamie. Czy oni mówiąc o Jezusie, na czym oni polegali? Na czym? Na świadectwie, które widziały ich oczy? Czy widzieli Jezusa i rozmawiali z Nim? Czy zadawali Mu tysiące pytań, na które Jezus odpowiadał, a oni nie chcieli słuchać? Nie, ci ludzie musieli, oni usłyszeli o tym. Może gdzieś przeczytali, może zniekształcona informacja, może zostali oszukani przez diabła i opowiadają tak o Jezusie, ale kiedy ich oczy się otwierają, to oni pokutują przed Bogiem. Mówią, jak ja mogłem tak mówić? Jezu, wybacz. Dlaczego? Bo mówili przeciwko Synowi Człowieczemu. Oni obrażali Jezusa, ale tak naprawdę do końca nie rozumiejąc i nie mając świadomości tego, co robią. Bo nigdy Go nie widzieli, nigdy z Nim nie rozmawiali i nigdy nie widzieli tego, co widzieli uczeni w Piśmie. Nie było to świadome, bo nie wiedzieli, o czym mówią. Zazwyczaj mówią to ludzie nie mający pojęcia o Biblii. Bardzo często tak jest. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z ludźmi ignorantami, nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy z urzędu chcą dyskredytować pisma, bo oni są znawcami pism. I wiedząc to wszystko, mając tą wiedzę, to wszystko, wiedząc, kto przed nimi stoi, podejmują świadomą decyzję. Dzisiaj przed nikim Jezus nie staje. Nikt z nas na własne oczy nie widział, jak Jezus wypędza demony. My możemy tylko o tym czytać. I dobrze, bo Biblia mówi, że Ewangelia Jana jest spisana po to, żebyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, a nie żebyście widzieli, że Jezus jest Mesjaszem. Bo my nie możemy zobaczyć, że Jezus jest Mesjaszem. My możemy uwierzyć na podstawie pism. I po to one są spisane. I Jezus mówi, błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Ci są błogosławieni. Bo Tomasz zobaczył. Tak? Natomiast grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie polegał na tym, że oni wydali decyzję na odległość. Że nic nie widzieli i nic nie widzieli, albo byli oszukani. Nie. Oni widzieli, wiedzieli, świadomie podjęli decyzję. I Jezus to nazywa, wy nie przeciw mnie to powiedzieliście, ale obraziliście Wszechmogącego. Dlatego nigdzie więcej jakikolwiek grzech mówiący o ludziach pod Nowym Przymierzem nie jest nazwany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Są interpretacje, które mówią, że grzech na śmierć, grzech podeptania krwi Chrystusa, znieważenia Ducha Łaski jest tym samym, co tu. Tak? Natomiast udowodnienie tego jest trudne, bo polega na interpretacji. Oto studiujemy ten fragment, pomijamy okoliczności, że oni widzieli, i mówimy, tu nie chodzi o to, że widzieli. Tu chodzi o to tylko, że ty wiesz, tak, o tym i wydajesz decyzję nawet zaocznie. Natomiast moim zdaniem, tak jak tekst mi pokazuje, bardzo ważne było to, że oni to widzieli. I widzieli ten cud, widzieli Jezusa, rozmawiali z nimi, słyszeli, co mówi lud. Czyli oni nie mogli powiedzieć, ojej, to myśmy źle usłyszeli i ta informacja została zniekształcona. Tak? I my na podstawie tej zniekształconej informacji podjęliśmy decyzję. Tak? Powiedzieliśmy słowa. Nie. Tam nie było żadnych wątpliwości, bo jest napisane, że Jezus, znając ich serca, robi im wykład. Co wy w ogóle robicie? Więc nie tyle słowa były problemem, co decyzja podjęta w sercu, a ona zaskutkowała wypowiedzeniem słów, które Jezus, widząc ich serca, nazwał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Więc teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, czy dziś ktoś może zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Jak myślicie? Dlaczego?
Bo warunki nie będą spełnione.
Może, ale nie w taki sposób.
No, według tego.
Ten grzech
osobiście widzieć, osobiście rozmawiać.
Jest gorzej, Ewa mówi, bo na kwestionowanie pewnych emocjonalnych wypowiedzi można usłyszeć. Uważaj, bo możesz zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, bo to proroctwo. Tak niektórzy ludzie interpretują i to jest błąd.
To znaczy jak, że
Że nieświadomie możesz zgrzeszyć. Jak powiesz coś źle na Ducha Świętego i nie masz świadomości, to uważaj, bo możesz zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest prorok, ci tak mówi.
W sensie takim, że jeżeli jakiś człowiek coś mówi, a ty to zakwestionujesz, to można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu?
Tak, na przykład rozmawiasz z jakimś człowiekiem i ten, na przykład, ja coś zrobiłem, tak? Jestem prorokiem i ja coś zrobiłem wielkiego, tak? Powiedziałem jakieś słowa, tu Duch Święty mówi przeze mnie do was, uważajcie, tak? A ktoś mówi, ale przepraszam, na jakiej podstawie ty twierdzisz, że to Duch Święty przez ciebie przemawia? A ktoś mówi, uważaj, bo to, co mówisz, może być grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest namaszczony. Rozumiesz? I teraz ty jesteś pod pręgierzem, bo uważaj, bo ty, jak zgrzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, to nie będzie mi odpuszczone, tak? I zastrasza się ludzi, ale na czym to polega? Na błędnej interpretacji tego tekstu. Ponieważ Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że nie można nieświadomie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli już. A poza tym okoliczności, które temu towarzyszyły, są dzisiaj nie do powtórzenia. Nie do powtórzenia. Nawet lud nie był posądzony o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tylko przeciwko Synowi Człowieczemu. A Jezus wyraźnie mówi, że z tym nie ma problemu. Pod warunkiem, że człowiek będzie pokutował. I świadectwa ludzi, którzy takie rzeczy mówili na Boga, zostały im wybaczone. Dziś to są ludzie, którzy żyją w społeczności z Bogiem. Pojednali się z Bogiem. Są wierzący, są oddani Bogu. Wychwalają Jezusa. A mówili straszne rzeczy.
Mogę coś dodać? Tego, bo jak czytałem, słuchałem wykładu właśnie Krugdenbauma w tym temacie. I co on mówi, na co on jeszcze zwraca tutaj uwagę, bo on, ten fragment, nie, on się nie kończy na 37, ale idzie dalej i jeszcze warto, myślę, zwrócić na to uwagę. Czyli 12 rozdział, 38 werset, tak? Bo po tej całej, po tym wszystkim, co Pan Jezus powiedział, tak? Co przychodzą, odpowiadają mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. Tak? Czyli po raz kolejny mało. I co wtedy już Pan Jezus mówi? Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku. Nie odnosi się tylko do tych, którzy mówią do Niego, tylko odnosi się do całego pokolenia. Ale nie otrzyma już innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka, albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce, czyli odnosi się Pan Jezus do tego, co będzie, do śmierci i zmartwychwstań. Już tylko ten znak, bo oni to pokolenie otrzyma, żadnego innego już znaku. I co dalej? Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Mówił sobie Pan Jezus. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. I jeszcze 43-45, gdy Pan Jezus mówi właśnie o duchu nieczystym, który wychodzi z człowieka, a potem wraca i zbiera ze sobą siedem duchów i tak? To jest mowa o człowieku, ale na końcu jest zdanie bardzo ważne. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Wniosek Pana Jezusa na końcu. I tu się mniej więcej kończy, bo gdy on jeszcze mówił, przychodzi matka i bracia, bo Fruchtenbaum, ja nie chcę teraz mówić, czy on ma rację, bo nie wiem, ale on idzie dalej jeszcze. On mówi, że mówi dokładnie to samo, co dzisiaj mówiliśmy, czyli że to były konkretne właśnie te wszystkie okoliczności, o których my mówiliśmy, ale on mówi jego zdaniem, że ten duch przeciwko Duchowi Świętemu to nie był duch właśnie personalny, tylko grzech personalny, tylko grzech tego pokolenia. Tego konkretnego pokolenia, które było, widziało i odrzuciło. Całego pokolenia. Co nie znaczy, że właśnie poszczególne osoby nie mogły uwierzyć i być zbawione. Bo jego zdaniem, nie, ja tylko powtarzam to, co on powiedział, jego zdaniem wszystkie grzechy, Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy. I dlatego każdemu, cokolwiek by nie zrobił, mogło być odpuszczone, jeśli uwierzy. Natomiast dla całego tego pokolenia to nie mogło być odpuszczone. Bo tu jest mowa odnośnie osób, a za chwilę też mamy odnośnie osób, a jednak wniosek jest odnośnie całego pokolenia. On jeszcze zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że do tej pory Pan Jezus mówił do nich
jawnie.
Jawnie, tak? A od tego momentu, co widzimy tutaj właśnie w 13:10, wiesz, uczniowie przystąpili i rzekli do Niego, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? On mówi, wam dane znać jest, ale tamtym nie jest dane. Od tego momentu on zaczął mówić w podobieństwach, a uczniom jest napisane w innym miejscu, że wszystko objaśnił na osobności. Ja teraz nie wiem, czy... bo tam szerszy wywód w ogóle Fruchtenbaum tak robi i nie wiem w tej chwili, czy tak się zastanawiam, czytając po prostu to wszystko, czy faktycznie on ma rację, że to był właśnie ten grzech taki odnośnie tego całego pokolenia, czy też to było, tak jak ty mówiłeś, konkretnych tych osób, które w tym momencie tam stały i mówiły, to jest ten grzech osobisty. Nie wiem, ale wiem, że to, co on zauważył tutaj odnośnie tego, to też nie można tego na pewno zignorować, że na to pokolenie, które widziało Jezusa, było, wiedziało, że jest Mesjaszem, a odrzuciło Go, na całe pokolenie spadło przekleństwo. Na to tylko jedno pokolenie. On mówi nie na kolejne, tylko na to.
No, ja rozumiem. Bo ja też słyszałem to, był Fruchtenbaum w Polsce, to ja słuchałem tego. Natomiast wydaje mi się, że to jest za daleko posunięta interpretacja i ono się kłóci z innymi miejscami z Ewangelii. Frucht próbuje prawdopodobnie tutaj jeszcze bardziej umocować, jak gdyby, żeby pokazać, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu dziś jest nie do popełnienia.
Tak.
Natomiast moim zdaniem za daleko idzie, dlatego że tak. Mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu w bardzo konkretnych okolicznościach, natomiast tutaj dalej, co Rafał przeczytał, zauważcie, on mówi o pokoleniu, które widziało Jezusa i dlaczego ono będzie potępione. Dlatego, że widząc cuda i znaki nie uwierzyli. Więc oni będą nie osądzeni za to, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, a za to, że nie uwierzyli. Więc inny jest grzech. Teraz tak, człowiek dzisiaj umiera człowiek, tak? Nie opamiętał się, tak? Słuchał o Bogu, czytał Biblię, rozumiał pewne rzeczy, ale nie opamiętał się, nie chciał się pojednać z Bogiem, bo kochał swoje stare życie. On umiera. Umiera. No i co? Wiemy, że po śmierci już się nic nie stanie. I on teraz staje przed Bogiem, tak? Ale miał świadectwo ze Słowa Bożego. Staje przed Bogiem, będzie potępiony? Będzie potępiony, ale czy za grzech przeciwko Duchowi Świętemu? No nie. Za inne grzechy. Za nie też jest potępienie. Natomiast mógł się opamiętać. Tak samo tutaj zobaczcie. Oni będą mieli znak. Po co im ten jeszcze jeden znak będzie potrzebny?
Że Bogu wierzy.
No po co jest jeszcze jeden znak? On mówi, inny wam nie będą dane, ale jeszcze jeden dostaniecie. I byli tacy, którzy zobaczyli ten znak i dali łapówkę, a byli tacy, którzy się opamiętali, bo jak Piotr zaczął mówić w dniu Pięćdziesiątnicy, to oni powiedzieli: mężowie, bracia, co mamy robić? To czy to pokolenie, które widziało Jezusa?
Czyli tak nie uznali go jako Mesjasza.
Więc gdyby to chodziło o pokolenie, które zgrzeszyło przeciwko Duchowi Świętemu, to w takim razie żaden z nich nie mógł się nawrócić już po tym momencie. No mamy problem. To jakim cudem faryzeusze się nawracali po zmartwychwstaniu Jezusa? Przecież oni widzieli Jezusa. Więc mamy tutaj problem, na który Frucht nie chciał odpowiedzieć, nie udzielił odpowiedzi na te wątpliwości. Nie odpowiedział na te pytania. Więc wydaje mi się, że jeżeli by to chodziło o całe pokolenie wszystkich ludzi, okej, ale w takim razie nie moglibyśmy w Ewangeliach przeczytać, że ludzie mówili różne rzeczy, a potem uwierzyli, że nawracali się potem faryzeusze, wielu z faryzeuszy się nawróciło, tak, ale oni wszyscy Jezusa widzieli. Bo wydarzenia, które następowały, następowały po Pięćdziesiątnicy zaraz. Znak z Jonasza miał być im jeszcze dany. Mężowie z Niniwy staną nad tym, dlaczego oni będą osądzać to pokolenie. Mężowie z Niniwy będą usprawiedliwieni? Nie, oni zostało im przedłużone tylko życie. Tak? Dlaczego? Bo się opamiętali. Królowa z południa stanie na sądzie razem z nimi. Czyli na jakim sądzie ta królowa z południa stanie? Razem z nimi na sądzie. Tylko że jej grzechy będą mniejsze niż ich. I jej grzechy będą mniejsze niż ich. I ona ich potępi. Dlaczego? Bo jej grzech... Ona, gdyby to widziała, Jezus mówi, to by uwierzyła. Ale nie widziała. Więc tu będzie tylko gradacja grzechów, Jezus mówi, bo wszyscy stają na sądzie. On nie mówi, że królowa będzie usprawiedliwiona, tylko mówi, że stanie razem na sądzie. Mężowie z Niniwy staną na sądzie i spowodują jego potępienie tego pokolenia, czyli oni nie będą mieli nic na swoje usprawiedliwienie, bo gdyby w Niniwie się te rzeczy działy, w Niniwie staną na sądzie, bo gdyż na skutek zwiastowania Jonasza opamiętali się. Ale jak oni się opamiętali? Z konkretnych grzechów. Nie jest napisane, że wszyscy Niniwieńczycy byli zbawieni. Nie. Oni się opamiętali, bo żyli w grzechu. Przyszedł Jonasz. Oni się opamiętali i nie jest napisane, jak dalej wyglądało życie tych ludzi. Ale widzimy, że na skutek zwiastowania się opamiętali. Ale pisze, że staną na sądzie ci mieszkańcy. Także ja się zastanawiałem nad tym, analizowałem to również, co mówi Frucht, natomiast Frucht nie broni tego, nie, jak gdyby nie odnosi się do jak gdyby wątpliwości, tak? Które on powiedział swoją myśl, Frucht ma taką zasadę, że on mówi swoją myśl, ale potem jak chce z nim dyskutować, to on niechętnie dyskutuje i broni tej myśli.
Znaczy w tym się akurat wypowiedział w wykładzie, bo mówi tak? Potem, no bo tu jest jak w ogóle napisane, że całe pokolenie będzie potępione i tu nie możemy tego interpretować, że wszyscy ludzie z tego pokolenia nie będą zbawieni, bo byłby to absurd, bo apostołowie chociażby, tak, i wszyscy, co czekali na Ducha Świętego i tak dalej, będą zbawieni, więc mówiąc tutaj, jest napisane, że całe pokolenie będzie potępione, nie jest mowy o tym, że wszystkie osoby z tego pokolenia będą potępione.
To jest generalnie pokolenie, to jest mowa o przywódcach w kontekście. To pokolenie. Tych przywódców.
Znaczy, no, w jakiś sposób trzeba to zinterpretować, bo jeżeli przyjmiemy dosłownie, to znaczy, że wszyscy Żydzi z tego pokolenia będą w piekle. A to nie jest...
No właśnie, więc dlatego...
To nie jest prawda, ale dlatego on to akurat w tym wykładzie, nie wiem, co mówił.
Tak, tylko, że zauważcie, że za co oni będą potępieni? Za grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
Nie, za to, że nie przyjęli Mesjasza.
Jest napisane, że nie przyjęli Mesjasza. Natomiast nieprzyjęcie Mesjasza nie równa się grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Trzeba to rozdzielić. Bo nieprzyjęcie Mesjasza to jest jeden grzech, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu wiąże się z grzechem nieprzyjęcia Mesjasza, ale nie jest grzechem nieprzyjęcia Mesjasza jako takim. Tylko jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo to jest dyskredytacja Boga. Natomiast nieprzyjęcie Mesjasza jest nieprzyjęciem posłańca Boga. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu wiąże się z grzechem nieprzyjęcia Mesjasza, natomiast sam w sobie nie dosłownie nim jest. Natomiast oni nie zostaną potępieni za to, że nie przyjęli Mesjasza, bo widząc cuda nie opamiętali się. Więc nie można powiedzieć, że dalej jest mowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo moim zdaniem tekst nie pozwala na to.
Znaczy on to mówi, nie wiem do końca, ale jak gdyby on wskazuje na moment chronologiczny tutaj, że dlaczego to w tym momencie akurat zostało powiedziane, bo do tego momentu jeszcze Jezus z nimi rozmawiał, dyskutował, różne rzeczy były, też w innych Ewangeliach widzimy, nie? A w tym momencie, kiedy oni już jawnie po prostu powiedzieli, ty mocą Belzebuba to robisz, i w tym momencie jak gdyby jest, Pan Jezus przyszedł do nich. Gdyby. I to na pewno jest to z tym powiązane. No, nieprzypadkowo jest taka, a nie inna chronologia. Natomiast sam się zastanawiam, czy... Bo jedno drugiemu nie przeczy, że jest to, o czym mówiliśmy, grzech przeciwko Duchowi Świętemu tutaj. A później, w tym momencie, no, całe pokolenie jako takie, które odrzuca Mesjasza w ogóle, już nawet nie mówiąc o tym jednym powodzie, bo z wielu powodów go odrzucano, jak gdyby będzie... To pokolenie zostało potępione. Jakiekolwiek konsekwencje tego później nie wyniknęły. Bo wiemy, co się stało z Żydami, wiemy, że została zburzona świątynia, wiemy, że zostali rozproszeni.
No, świątynia została zburzona 70 lat temu, czyli część już prawdopodobnie i tak nie żyła, bo to było dość długo. To kolejne jak gdyby musiało pokolenie się narodzić, no bo 70 lat, słuchajcie, to jest kawał czasu. Natomiast tutaj pokolenie, zauważcie, w kontekście do kogo jest użyte. Faryzeusze, nauczyciele i on mówi, tak będzie z tym pokoleniem, czyli do kogo mówi? Do faryzeuszy.
Odpowiada na ich pytanie.
Tak. Zauważcie, że były, Pan Jezus mówi w przypowieściach dalej, tak. Natomiast były cuda i rzeczy, które się działy do samego końca. Wzbudzenie Łazarza kiedy miało miejsce? Na początku misji czy na końcu? Prawie na samym końcu misji. I co się stało w efekcie?
Chcieli zabić.
Faryzeusze chcieli zabić. Ale lud wielu wierzyło. I ci witali go z palmami. Tak? Także Pan Jezus cały czas czynił cuda i znaki do samego końca. Wiele rzeczy mówił w przypowieściach, tak, żeby nie rozumieli. W listach jest napisane, że Bóg zatwardził serca tych ludzi, żeby poganie mogli wejść, tak, ludu. Natomiast faryzeusze byli specyficzną grupą ludzi, oni byli przywódcami. Oni byli tymi, którzy mieli przedstawić na ludowi Mesjasza. Oni mieli przedstawić, oni mieli go przyjąć, i lud miał zrobić to samo, a oni go nie przyjęli. Nie uwierzyli w niego, tak? Natomiast mnie tak przekonuje tekst, że niektórzy z nich, którzy nie przyjęli Mesjasza, bo oczywiście potem czytamy, że niektórzy przyjęli, ale z tego pokolenia, ci, którzy nie przyjęli, to jest specyficzne pokolenie, które doczekało, widziało Mesjasza, jak przyszedł w ciele. Oni nie przyjęli go i to jest grzech. Nie przyjęcia Mesjasza. Natomiast niektórzy z nich posunęli się dalej grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu. O tak bym to widział.
A tutaj w kwestii czy pokolenie to tylko do, bo przyszli uczoni piśmie i faryzeusze, ale ja bym się jednak przekonał, że pokolenie w ogóle, nie tylko oni. Dalej czytamy właśnie w 13, bo przystępuje do niego cały lud, tak? I on zaczyna do nich mówić w podobieństwach. I gdy uczniowie pytają, dlaczego do nich mówisz w podobieństwach, i on mówi, wam dane znać, a tamtym
nie jest.
Nie jest. Czyli jakby odnosi się do całego ludu, zaczyna do wszystkich mówić, nie tylko do uczonych w piśmie i faryzeuszy, w podobieństwach. I żeby się na nich spełniło proroctwo z Izajasza, tak? Że będą słuchać, a nie będą rozumieć.
Tylko, że nie wszędzie pokolenie jest dokładnie tym samym, słuchajcie. Mm-hmm. To jest też ważne, dlatego, że Jezus mówi również, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Mm-hmm. Tak?
I wszędzie to samo słowo jest?
Pokolenie tak, tylko, że tam ma że jakie pokolenie nie przeminie, aż się wszystko stanie. Tam jest w kontekście, aż przyjdę. Czyli co? No musieli, no to, tak niektórzy uważają, no co, umarli, no to już Jezus przyszedł, tak? No bo tamci wszyscy umarli. Chodzi o pokolenie, które nie przyjęło Mesjasza. Chodzi o to, że zatwardziałość przyjdzie na Żydów, aż poganie w pełni wejdą. Wtedy będzie zbawiony Izrael, tak? Czyli chodzi o tych, którzy nie wierzą, trwają w niewierze. Więc gdy Chrystus przyjdzie, to wtedy oni uwierzą, bo przeminie ten czas, kiedy zostały zatwardzone serca. Więc też jest ważne, że tam pokolenie jest troszeczkę w innym kontekście użyte. I pisze, że nie przeminie to pokolenie. Czyli jakie pokolenie? No pokolenie te, które nie trwa w niewierze. Czyli nie chodzi o tych konkretnie ludzi, generację tamtą, ale o wszystkich Żydów, którzy się rodzą później, to jest całe pokolenie niewierzących Żydów. Mówimy o Żydach niewierzących, czyli też kontekst jest ważny, żeby nie pomieszać, tak? Natomiast pokolenie dotyczy również Żydów, którzy nie uwierzyli. Natomiast moim zdaniem są miejsca, które mówią, że pokoleniem są Żydzi, którzy żyli w tym czasie. Są miejsca, które mówią o pokoleniu jako o wszystkich niewierzących Żydach, aż poganie w pełni wejdą. A są miejsca jak te, które mówią o pokoleniu niewierzącym w kontekście tylko przywódców. I one się nie kłócą ze sobą absolutnie. Tylko, że Pan Jezus w pewnych sytuacjach pokazuje jedną rzecz, potem drugą, potem trzecią. Moim zdaniem one się nie kłócą, natomiast uzupełniają się i pozwalają spokojnie traktować tekst, tak jak jest napisany, bez jak gdyby... bezpiecznie tak jest, nie? Bo jeżeli ktoś mi mówi, że chodzi o wszystkich Żydów, tak, tylko pokaż mi, które miejsce. I rzeczywiście. Natomiast są takie, które mówią o tym, okej, okay, też są takie, które o tym mówią. Ale to nie zmienia faktu, że również chodzi o nieprzywódców, nie? Że one się nie kłócą ze sobą.
Jeszcze mam pytanie, bo powiedziałam, co mówić o Łukasza 12:10. Łukasza nie mówiliśmy.
12:10. Tak, przeczytaliśmy to. No, przeczytajmy ten cały kontekst. Od 4 do 12.
Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zawsze się mnie przed ludźmi, tego i ja zawsze się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczono. Lecz kto wybluźnie przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczono. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczy się, jak się bronić, co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.
Tak. To mówi do uczniów. I? Co?
No właśnie, bo to w innej sytuacji jest.
W innej sytuacji.
Te słowa przeciw, kto by różnił przeciw temu,
tak. Tak. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że Jezus tu wspomina o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz, jeśli nie wiemy, czym ten grzech jest, to będziemy się zastanawiać, o co chodzi. Natomiast fragmenty, które wcześniej przeczytaliśmy, dokładnie nam pokazują okoliczności, sytuację, w jakiej grzech przeciwko Duchowi Świętemu następuje. I Jezus mówi to do uczniów, jakich? Którzy żyją, widzą Go, są w tym pokoleniu, które widziało Jezusa na własne oczy. I On do nich to mówi. Natomiast wspomina im to, co będzie się działo. Tak? Oni mają się zaprzeć Jezusa, bądź nie. I jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko Duchowi, nie będzie mu odpuszczone. Ale kto by zgrzeszył przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. I potem mówi, co nastąpi. Jakby was wodzić będą, to i wszystkie inne rzeczy.
Tak. Bo jeszcze wcześniej w 12:1 on mówi, jakby ostrzega, zaczął mówić do uczniów swoich, strzeżcie się kwasów faryzeuszy, to jest to błudy, nie?
Tak, to błudy, tego, że oni mówili co innego, myśleli co innego, tak? Nie, no zaparli się Pana Jezusa, odkrzeżenie przez chciwością dalej mówię, żeby się nie troszczyć, to jest też kontekst, natomiast on moim zdaniem tutaj Tekst o tym mówi. Nie mówi do uczniów, ale mówi do konkretnych uczniów, którzy żyją w konkretnej sytuacji, którzy go widzieli, którzy rozpoznali go, wiedzieli, kim on jest. Widzieli cuda, które czynił, tak? I taki człowiek, który widział to wszystko, wiedział, miał pełną świadomość, może zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Ale kontekst pokazuje, że ten, kto nie widział, tak? Poza tym jest ważny stan serca. Tak? Oni to widzieli, mieli świadomość tego pełną. Oni czekali na Mesjasza. Tak? Mesjasz przyszedł, a oni powiedzieli, Belzebuba ma. Dzisiaj Żydzi też czekają na Mesjasza. Tak? Ale oni nie widzieli cudów, które czynił Jezus. Oni mogą tylko uwierzyć swoim rabinom, którzy mówią, że Jezus to był oszust. Ale jeśli sięgną do Słowa Bożego i zaczną czytać i szczerze będą chcieli, to uwierzą, że Jezus jest Mesjaszem i mogą Go wyznać swoim Mesjaszem, swoim Panem. Ale nie można powiedzieć, że oni widzieli cuda i odrzucili Jezusa. No bo nie. Nie można powiedzieć, że są uczonymi, którzy znają Pisma, widzieli to wszystko, co się dzieje i odrzucili Jezusa. Bo jeżeli odrzucisz Jezusa, no to powiesz coś przeciwko Synowi Człowieczemu, to może być Ci odpuszczone, opamiętasz się. Jeśli się zaprzesz Jezusa i w takim stanie umrzesz, no to Jezus też się Ciebie zaprze, nie? Jeżeli ktoś umarł w stanie zaparcia się Jezusa, no to przepraszam bardzo, no to Hebrajczyków mówi, jaka jest sytuacja. Natomiast tutaj Pan Jezus mówi, musimy pamiętać do ludzi, którzy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. To też jest bardzo istotne. On mówi do tych, którzy w Niego wierzą, ale którzy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. Nie zostali przeobleczeni mocą z wysokości. Nie zostali zanurzeni w Duchu Świętym. Nie zostali pouczeni przez Ducha Świętego. Ich uczył Jezus. Ale on mówi, Duch Święty, gdy przyjdzie, wam wszystko przypomni. Więc musimy patrzeć również na kontekst, że Jezus w Ewangelii Łukasza mówi do uczniów, ale nie tych, którzy już otrzymali Ducha Świętego. Tak? I wspomina, że będą różne sytuacje w ich życiu. Duch Święty was pouczy i mówi o sytuacji, która nastąpi kiedy? Kiedy otrzymają Ducha Świętego dopiero. Ale mówi tutaj, kto by zgrzeszył, kto by powiedział słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczony. Lecz kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, tego nie będzie odpuszczony. Ale mówi do ludzi, którzy widzieli go. I widzieli te cuda.
Mówi... No to ten werset właśnie z Marka, nie? Tłumaczący. Bo mówi, nie ma ducha nieczystego. Powoduje, że jakby dzisiaj w ten sam sposób na pewno nikt nie jest w stanie zgrzeszyć i powiedzieć. No, wstań i powiedz do Pana Jezusa, że mocą Belzebuba wygania demony. No, nikt nie ma takiej po prostu możliwości.
Niezachowane są wszystkie warunki.
A czy bez tego, nie wiem, powiedzenie ten Jezus, który teraz mieszka w niebie, ma... No ale to już jest jakaś...
No ale to już jest horrendalna paranoja.
Interpretacja, tak, no. Wyjście dużo do przodu.
Natomiast ważna jest jedna rzecz, słuchajcie, że niektórzy ten fragment z Łukasza odnoszą do przyszłości. Widzisz, tu jest napisane, że nawet w przyszłości ktokolwiek by nie powiedział słowa przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz no to jest do wierzących. Przepraszam, ale tekst mówi, że to jest do uczniów, którzy wtedy siedzieli z Jezusem. A jeśli jest inaczej, to udowodni mi to.
No ale te rzeczy się jeszcze działy wtedy. Tak. Za godzinę też była przyszłość.
Jest taka maniera, każde słowo z Ewangelii brać do wierzących teraz. Że wszystko, co Jezus mówił i do uczniów, i wszystko do wierzących, co jest nieprawdą. Bo wiele rzeczy mówił do ludu. Tak. Wiele rzeczy mówił tylko do faryzeuszy.
Tak powiedziane dosłownie, zaczął mówić najpierw do uczniów.
Są rzeczy, które mówił tylko do uczniów i tylko do 11. Jak w Ogrójcu mówił wszystko tam, to mówił tylko do uczniów. I wiele rzeczy tylko ich dotyczy. Wy jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Osobiście. To jest tylko do uczniów. Też my jesteśmy oczyszczeni Słowem Bożym, tak? Prawda? Ale to, co Jezus tam mówił, mówił tylko do uczniów. I teraz jest bardzo ważne. Kazał umyć nogi. Chciał, umył nogi i mówi, wy czyńcie to samo, tylko do nich. Bo oni są fundamentem nauczania, oni musieli być w zgodzie żyć. Tylko do nich to mówi, a nie do wszystkich, że mają sobie nogi umywać. Można umyć sobie nogi, ale nie w tym kontekście, co mówi Jezus. Tak? On im miał pokazać, jak oni mają funkcjonować po Jego zmartwychwstaniu i odejściu. Więc są rzeczy... I teraz biorąc wszystko, jak leci na sztampę i mówiąc, że wszystko dotyczy wierzących, no mamy problem. Ponieważ są rzeczy, z których my czerpiemy mądrość, tak? Uczymy się pewnych rzeczy, ale one nie są wprost do nas. Jeśli Dawid miał obietnicę, to ja mogę z niej korzystać, tak? Bo Dawid no, miał obietnicę, ja czytam, buduję się tym, widzę, jak wierny jest Bóg. Jak traktował Dawida, tak? Ale nie mogę powiedzieć, że obietnica dla Dawida, czy ci się nie, no bo to jest absurd. Że z moich bioder po mojej śmierci wyrośnie potomek. No, chore. Ale teraz idąc tą taką drogą, no to w takim razie każde słowo dotyczy mnie? No nie. No bo dochodzimy do absurdu. I tak samo tyczy się to proroctw, ksiąg historycznych, Ewangelii, każdej rzeczy. Jest pewne zagrożenie, które my możemy widzieć. Jak są listy apostolskie, to patrzcie, najpierw patrzymy, co jest do tych konkretnych adresatów, a potem patrzymy, jak to się przekłada na nas, bo my w Rzymie nie żyjemy, tylko w Białymstoku. Ale czy to znaczy, że te prawdy, które tam są, jak żyć, jak wierzyć, co robić, nie tyczą się nas? Tyczą się. Natomiast my na przykład nie mamy takiego problemu jak ci w Rzymie. Jeszcze skończę, bo między nami nie ma ani jednego Żyda. Tak? My możemy tylko, jak wirtualnie możemy nie lubić Żydów. Ale my nie mamy społeczności z Żydami. Tu nie ma żadnej osoby między nami, która szabas obchodzi. Tak? Więc dla nas to jest sytuacja hipotetyczna. Natomiast my się uczymy, jak gdyby coś takiego się stało, to my już wiemy, co zrobić. Więc jest to nauka dla nas? Ale sytuacja nasza jest inna. Nie możemy mówić, że jest taka sama jak w Rzymie i my ten sam problem mamy. Bo nie.
Chciałem powiedzieć właśnie, że po to mamy listy spisane i w wielu listach Pawła i nie tylko są rzeczy niektóre, wiele rzeczy jest powtórzonych. To, co mamy w Ewangeliach albo nawet to, co mamy w Starym Testamencie i on wtedy spokojnie je odnosimy również do Kościoła, do teraz. Bo są czasami po prostu wprost przez apostoła przełożone, prawda? Są rzeczy takie uniwersalne. Jeżeli u Żydów było tak, że oni mieli tak najpierw napomnieć twarzą w twarz, potem dwóch, a potem przedstawić przed całą społecznością. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Nie dlatego, że my tak jak Żydzi, tylko dlatego, że później w listach mamy dokładnie taki sam schemat powtórzony. A teraz warto zauważyć, że właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie ma. Tylko są miejsca, które niektórzy próbują przypasować do tamtego, ale tego nie ma. Jeżeli byłaby to tak ważna rzecz, to byśmy musieli głosić Ewangelię, tak? Ale pytać od razu kogoś w tym momencie, ale słuchaj, czy ty już nie zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu? Bo jeśli zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu, to po co ja mam ci głosić Ewangelię? W ogóle czegoś takiego nie ma. Czyli jakby interpretacja przekładająca ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu na teraz, że w taki sposób czy niewierzący, bo ja też kiedyś to tak, nie zgłębiając tego mocniej, nie zastanawiając się w ogóle nad tym, to tak jak ktoś mnie kiedyś pytał, mówię, to chyba chodzi o to po prostu, że ktoś odrzuca Boga, odrzuca tym samym Ducha Świętego, tym samym grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu i nie będzie zbawiony. No taka interpretacja mi tylko przychodziła, ale to była taka bez analizy w ogóle nawet tego miejsca głębszego, bo kiedyś przeczytałem, a to gdzieś może usłyszałem, zostało mi w głowie. No teraz widzę, że absolutnie nie o to chodzi. Z tego miejsca nie można tego wnieść. A Paweł nie ostrzega tutaj przed grzechem. Tym już nie głoście. Tym nie warto, bo oni już są winni grzechu wiekuistego.
Ważna jest jeszcze jedna rzecz.
Nie nawrócą się.
Rafał, że abstrahując od tego, że Biblia wskazuje, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym czytamy, jest dzisiaj niewykonalny, co nie oznacza, że list do Hebrajczyków jest w próżni zawieszony, a Jan pomylił się.
Nie.
Dlatego, że można zatwardzić swoje serce na Ewangelię, umrzeć niezbawionym i być potępionym w jeziorze ognistym niekoniecznie za grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
Dokładnie.
Tylko za to, że zatwardziłeś serce i umarłeś i masz pozamiatane. No. Jeżeli ktoś uwierzył w Jezusa, otrzymał Ducha Świętego, zakosztował mocy wieku przyszłego, a potem perfidnie i świadomie przez trwanie w grzechu w końcu podjął decyzję, nie jest mi to potrzebne, no to on poniesie konsekwencje swojego grzechu. Natomiast nie jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tylko grzech odrzucenia Mesjasza jako Zbawiciela. Odrzucasz źródło pojednania z Bogiem. Czyli zamykasz sobie drzwi do pojednania, a drugi raz Jezus za nikogo umierać nie będzie. Czyli nie zmienia to faktu, że są grzechy, które odcinają człowieka wierzącego od Boga, na jego własne życzenie. Są grzechy, które powodują, że człowiek zatwardza się na Ewangelię i umiera w takim stanie, bo nikt nie zna swojego dnia ani godziny i odpowiada za co? Za to, że miał zwiastowaną Ewangelię, ale jej nie przyjął. Za ten grzech odpowie. I będzie tam samo, gdzie ci, którzy zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast nie można wciskać, że jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie można ludzi straszyć. Teraz wam przeczytam, co napisali tutaj nasi Skype'owi bracia i siostry. Romek pisze tak. Chyba na tej podstawie wszyscy muszą wierzyć w nowożytne proroctwa w sektach typu Kanaan czy Woda Życia. No, jeżeli chodzi. Bo jest, Ewa pisze tak, że na ulicy Prostej, jak ktoś kwestionował, że Krzywy to prorok, bo była taka dyskusja, jest taki Ryszard Krzywy, prorok w Polsce, był tak ostrzegany, że uważaj, jak ty coś na jego mówisz, to ty grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, bo on zawsze używa słów. Duch Święty mówi przeze mnie. Krzywy. Jak prorokuje, to mówi coś tam, to mówi to, Duch Święty mówi. I mówi czasami totalne głupoty. Sam słyszałem, taki prorok. Czasami mówi bardziej dokładnie, czasami mniej. Jednemu coś tam przepowiedział, drugiemu nie. Natomiast to, co ja słyszałem, to jest tragedia. Na własne uszy. Więc ja nie oceniam Krzywego jako proroka, tylko to, co mówi, że jest, to są głupoty. Bo tak mówię. Bredzi facet. I pisze tak. A Krzywy to nazwisko póki co ma prorocze. Najmocniejszy znak zmartwychwstania jest. I Romek pisze, że zgadza się w 100%. Ewa mówi tak. Jezus mówił uczniom, że mają się nie bać i strzec kwasu faryzeuszy, bo dla niektórych z nich, tych, którzy tak mówili, tak określili Ducha Świętego, nie ma już ratunku. Więc trzeba tym bardziej na nich uważać. Tak? Wiedział, jakie prześladowania zniosą od tych faryzeuszy. Tutaj, co czytaliśmy, że ci, którzy was będą wodzić, to oni mieli mieć spotkać to od tych, którzy... I wiemy, że Piotr spotkał, przecież trącili do więzienia Piotra, ubiczować kazali, nie? Taka drogą właśnie weszła nauka o uwalnianiu wierzących od demonów, że wszystko dosłownie z Ewangelii Mateusza brane było Derek Prince, wszystko dosłownie, Ewa mówi, ja nie czytałem wszystkiego Dereka Prince'a, więc tutaj tylko niektóre rzeczy, jak gdyby, ale on bardzo dużo rzeczy bierze z Ewangelii i przekłada je na wierzących i wychodzą mu nauki, jakie wychodzą. Więc to jest bardzo ważne, że jeżeli właściwie zdefiniujemy te fragmenty, jeżeli zrozumiemy je w kontekście, to jesteśmy bezpieczni, bo teraz nikt mnie nie nastraszy. Ty uważaj, bo tu ruszasz naczynie Boże, nie? Bo ty zgrzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu. Ja już się nie muszę bać takiego człowieka, bo ja już to rozumiem. I nie muszę się bać po prostu, że coś mi się stanie, że nie wiem, że w nieświadomości zgrzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, a potem się okaże, że całe moje życie było jedną wielką porażką. No nie? Bo ja już to rozumiem. A takie właśnie nauczania często są. Straszenie ludzi, że ty uważaj, nic nie mów, bo możesz się przejechać, tak?
One są przede wszystkim po to, żeby zrobić nietykalnymi pewnych
ludzi
i przywódców. Tak. A to samo było kiedyś, identycznie. Słuchaj. Zamknąć usta ludziom, bo przywódcy są nietykalni. A tu nie chodzi o osobę, chodzi o to, że mamy zawsze, tak jak kiedyś, zawsze oceniać z pismami, sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Jeżeli ktokolwiek by nie powiedział sprzecznie z Biblią, to trzeba mu powiedzieć, że mówi sprzecznie z Biblią i nie bać się żadnych słów, że zgrzeszę przeciwko Duchowi Świętemu. Bo powiem, że człowieku mówisz inaczej niż mówi Słowo Boże, to ja zgrzeszę?
Nie,
to przepraszam, to ty grzeszysz, bo mówisz sprzecznie ze
Słowem. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest bardzo ważne, bo wtedy jesteśmy bezpieczni, tak? I nie będziemy patrzeć na innych ludzi jako tych, którzy grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, tylko będziemy na nich patrzeć na to, czy zatwardzają serca na Ewangelię i jakie niebezpieczeństwo ich broni z tego powodu, czy trwają w grzechu jako wierzący i wiemy, co jest na końcu. Że przyjdzie taki moment, że to się przerodzi w jawne odrzucenie Boga. Podeptanie Jezusa Chrystusa. Więc teraz patrząc na to, możemy być po prostu bezpieczni, bo ta nauka, jeżeli ją zrozumiemy właściwie, jest sprawia, że my stajemy się bardziej bezpieczni, tak? Nie dajemy się zastraszyć fałszywym nauczycielom i nie boimy się mówić prawdy, kiedy widzimy, że się dzieje źle. I nie boimy się, że a nuż widelec, ja się pomyliłem. Nie, czytaj pismo i nie wiesz do głowy.
Jeszcze ważna rzecz, nie w kontekście właśnie wykładów Fruchtenbauma, czy jakichś... W kontekście wykładu. kontekście wykładów Fruchtenbaumla czy jakichś innych. Nie? Warto posłuchać, tylko ja też osobiście słyszałem, jak Fruchtenbaum mówił rzeczy, na przykład o trzech miarach mąki, że to jest kościół prawosławny, katolicki, protestancki. Nie da się tego udowodnić, to jest interpretacja, bo on też bierze różne rzeczy, czyta różne rzeczy i potem mówi. I tak jak Darek mówi, jeżeli jest jakaś teoria, ale nie da się jej bezpośrednio z pisma wytłumaczyć, to pozostaje tylko taką teorią. Mimo wszystko to, co on mówi i wykłady są bardzo cenne. Bardzo dużo z nich rzeczy można takich się dowiedzieć, że człowiek nie zwraca uwagi na to. I nawet to, co teraz słyszałem, mówię, bo ja nie jestem w stanie na przykład teraz tak zdecydować. Uważam, że to, co zauważyliśmy tutaj, jest słuszne. Natomiast jego też tutaj w całym kontekście pokazanie właśnie Żydów od momentu przyjścia Pana Jezusa, jak oni go badali, odrzucili, co potem się dzieje, to jest bardzo cenne. Ciężko samemu, nie będąc Żydem, też to zauważyć, bo on takie, no, czasami mówię, takie jedno zdanie i człowiek faktycznie jest tutaj napisane. Ale dopóki ktokolwiek się trzyma pisma i wyciąga wnioski na podstawie pisma, jest dobrze. No, niestety wielu nauczycieli jest takich, którzy inaczej, czyli nie próbują interpretować całości w kontekście, a biorą jeden werset i go przenoszą, czyli tak jak właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dwa wersety wzięte i przeniesienie i 100 kazań powiedzianych na ten temat do wierzących. Zamiast wziąć to wszystko w kontekście i pokazać, słuchajcie, no raczej nie. Raczej to jest, to musiałoby być wszystko spełnione, nie? Także.
Bo często jest po prostu, są mieszane pewne rzeczy. Że, nie wiem, grzech, trwanie w grzechu jest odrzuceniem Jezusa Chrystusa. Tak? Trwanie w grzechu permanentne jakieś wierzącego jest odrzuceniem Jezusa Chrystusa. No nie jest, to jest ten konkretny grzech. Pijaństwo nie jest odrzuceniem Jezusa, tylko jest pijaństwem. A odrzucenie Jezusa jest odrzuceniem Jezusa. Tak samo tutaj. Zaparcie się Mesjasza jest zaparciem się Mesjasza. A grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest konkretnym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu i nie należy ich mieszać, bo to są dwa odrębne grzechy, tak samo skazujące na potępienie. Tak? Tylko jedni są skazani już w tym momencie, a drudzy jeszcze do śmierci mają nadzieję. Ale to są dwa odrębne grzechy i nie należy ich mieszać. Co nie zmienia faktu, że jedni i drudzy, jeżeli umarli, mają pozamiatane.
Ostatecznie brak przyjęcia Mesjasza, brak uwierzenia w to, że Jezus jest Mesjaszem, prowadzi cię na potępienie.
Dokładnie.
Jak to inaczej natomiast nie nazwać z drugiej strony, to z tej strony jest tylko jedno. Albo przyjmiesz Jezusa i oni, tak, albo mieli przyjąć Jezusa jako Mesjasza i mogli być zbawieni. Tak samo i dzisiaj. Co jest? I każdy człowiek, tutaj reguła jest taka sama. W jakikolwiek sposób kwestionujesz Jezusa jako Mesjasza, umniejszasz Go, mniejszy Bóg, Archanioł Michał czy tak, nie ma dla Ciebie nadziei, bo Ty nie przyjmujesz Jezusa jako Jahwe Zbawiciela.
Co jest ważne, ci, którzy zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, mają pozamiatane już w tym momencie. Jezus mówi koniec. Natomiast ci, którzy nie przyjęli Mesjasza, mają możliwość Go jeszcze przyjąć, póki żyją. I wiemy, że wielu to zrobiło. Tak? Natomiast chodzi o to, żeby zobaczyć konsekwencje jednego i drugiego. Tak? Ktoś trwa w grzechu, ale potem popełnia kolejny grzech. Odrzuca Mesjasza. Tak samo tutaj. Ktoś nie przyjmuje Jezusa, a w pewnym momencie doszło do sytuacji, że zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Tak?
Piotr mówi jeszcze o innych ludziach. Już nie będziemy tego analizować. Może kiedyś patrzyliśmy na to. I wyrok potępienia dawno na nich zapadł.
Zapadł, a zguba ich nie drzemie. To było w Piotra. Tak, o fałszywych nauczycielach. Tak, że oni, już dawno było wiadomo, że oni tak dożyją do śmierci, że się nie opamiętają, bo Bóg to wie. I tyle. No, Bóg to wie po prostu, kto się opamięta, a kto nie. Dobra, słuchajcie, to w takim razie mamy ten temat przestudiowany.